Otwórzmy Biblię na Księdze Joba na rozdziale 16. Tytuł został zaczerpnięty z jednego z wersetów. Żyłem spokojnie, lecz on mnie skruszył. A więc rozważamy Księgę Joba, rozdział 16. Dzisiejszy rozdział opowiada o tym, jak Bóg złamał Joba. Skruszył go. Zdruzgotał, mówi Job. Mówi o złamanym człowieku, ale nie w takim negatywnym słowa znaczeniu, bo jest to Boże dzieło. Bóg złamał Joba dla jego dobra. Przeczytajmy pierwszych 5 wersetów. Na to odpowiedział Job i rzekł: podobnych rzeczy słyszałem wiele. Marni z was wszystkich, przyjaciele. Czy już koniec tym niedorzecznościom? Albo co cię pobudza, że odpowiadasz? Ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu. Mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę. Potrząsałbym nad wami głową, pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg. A więc Job mówi do swoich przyjaciół: marni z was pocieszyciele. Słabo pocieszacie. I właściwie można powiedzieć, że to pytanie, które jest postawione w wersecie 2 i 3, on zwraca się do Elifaza i mówi do niego: pytasz mnie, czy to już koniec niedorzecznością? Co mnie pobudziło, że odpowiadam? Prawda? Rozejrzyj się dookoła. Spójrz na mnie. Posłuchaj, co mówicie. Milczałbyś na moim miejscu? Tak po prostu siedziałbyś obojętnie? Milczelibyście, gdyby przyjaciele niczym mantrę powtarzali: jesteś winny, cierpisz za swoje grzechy. Job mówi: chcecie zrobić ze mnie kogoś, kim nie jestem. Chcecie mi wmówić, że zrobiłem coś, czego nie zrobiłem. A ja się na to nie godzę. Chcecie wmówić, że jestem przestępcą, że jestem obłudnikiem, że wyzyskiwałem innych i właśnie teraz spotyka mnie zasłużona kara. I pamiętamy, bo Elifas mówi: czy tak dobrze jest napełnić pierś wschodnim wiatrem, tak? Job mówi: to wasza mądrość, wasze wywody są jak taki suchy, gorący wschodni wiatr. I dlatego jestem taki doprowadzony do wrzenia, wyprowadzony z równowagi. I zamiast pomóc mi, faktycznie myślicie tylko o sobie, mówi Job. I zwraca im uwagę, co to za pomoc jest, której oni mu udzielają. Mnożyłbym kwiecistą mowę, tak jak wy. Układał słowa, czyli bardziej nad treść, nad przesłanie dbałbym o to, żeby pięknie zabrzmieć, tak? Żeby to pięknie wyszło, tak? Żeby na mądre wyglądało, ale w tym nie ma żadnej pomocy, żadnej głębi. Potrząsałbym głową i tutaj znowu jest, Job mówi, bardziej ponad współczucie ważne jest dla was, by to wszystko z boku, gdy ludzie patrzą, obserwują, pięknie się prezentowało, tak? Dbacie o to, by nachylić się właściwie, by to, jakby to przesłanie wasze było takie spójne w słowach i w gestach, ale w tym nie ma żadnej treści. I w końcu pokrzepiałbym was ustami, nie szczędziłbym pociechy warg. To Job mówi, w obawie przed utratą wizerunku mędrca nie jesteście w stanie przyznać mi, że niewinny może cierpieć w sposób niezasłużony. Bo gdybyście to powiedzieli, stracilibyście szacunek innych ludzi, ponieważ wszyscy dookoła mówią inaczej. Dla was ważniejsze jest wizerunek mędrca niż to, by mi naprawdę pomóc. Prawda? I to nam pokazuje, że tak naprawdę, dlaczego Job jest taki zdenerwowany, dlaczego Job jest taki wyprowadzony z równowagi, to dlatego, że ci przyjaciele tak naprawdę, ten płacz ich, to może taki był bardziej kulturowy, tak? Płakali, rwali włosy, siedli w popiele, posypali głowę, ale słowa były gładkie, po prostu takie slogany. Przychodzili, mówili, odchodzili, znowu przychodzili, cały czas mówili to samo i nikt tak naprawdę nie wgłębił się w to, co on przeżywa. Nikt tak naprawdę nie chciał dotknąć sedna problemu, bo bardziej martwili się o siebie niż o Joba. Werset 6. Chociaż mówię, nie ukoi się mój ból. A choć mówić przestanę, nie opuści mnie. Job mówi, że czuje nieustający, ciągły, potężny ból. I cokolwiek by zrobił, nic nie jest w stanie go zmniejszyć. Stoi i boli. Siada źle. Kładzie się niedobrze. Mówi boli. Przestaje boli. To właśnie taki ból. Czego byś nie zrobił, on po prostu jest i przeszywa na wskroś. Co tak bardzo boli Joba? Co tak bardzo go boli? Wersety od 7 do 14. Ale teraz on wyczerpał moją siłę i opanowała mnie straszna boleść. Moja nędza świadczy przeciwko mnie. Moja niemoc jawnie mnie oskarża. Jego gniew szarpie mnie i zwalcza, zgrzyta na mnie swoimi zębami. Mój przeciwnik rzuca na mnie srogie spojrzenia. Rozdziawiając na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewag, z połem gromadzą się przeciwko mnie. Bóg wydał mnie przewrotnym. Wtrącił mnie w ręce bezbożnych. Żyłem spokojnie, lecz on skruszył mnie, a pochwyciwszy za kark, zdruzgotał i postawił mnie sobie za cel. Dokoła mnie świszczą jego pociski, drą bezlitośnie moje nerki, wylewa się na ziemię moja żółć, zadaje mi cios za ciosem, naciera na mnie jak wojownik. Czemu Job cierpi? Ponieważ Bóg wyczerpał jego siłę. Pozbawił go siły. Prawda? Opróżnił tę siłę do końca już, do samego dna. A kiedy Job opadł sił, to co? Bóg wydał go na pastwę przewrotnych, w ręce bezbożnych. Taki obraz, gdzie Job mówi, że pozbawiłeś mnie sił, a potem oddałeś mi w ręce tłumu, który sobie zrobił ze mnie użytek. Tak? Sponiewierali mnie, policzkowali, kopali, szarpali. I nie chodzi o to, że fizycznie. Tylko Job, który uchodził za wzór świętości, za przykład tego, gdy się modlisz, Bóg odpowiada, to patrz, to jest Job, tak? To w tej chwili te wszystkie wydarzenia, które się działy, jedno po drugim sprawiły, że zawsze poważany, stawiany za przykład, stał się Job obiektem drwin, lekceważenia, niewybrednych żartów, złośliwych przypowieści. Chcesz zobaczyć, jak wygląda sprawiedliwość Boga, odpłata grzesznika? Patrz na Joba. I to Joba bolało. to Joaba boli i to sprawia, że nie jest w stanie po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. A drugi obraz, to tutaj inne słowa są wyszczególnione, to jest Bóg, który jak wojownik naciera na Joba. Co to jest za obraz? Job mówi, że Bóg nagle, nie wiedzieć skąd, jak wojownik, dopadł go, chwycił za kark, rzucił o ziemię i zniknął. I takiego, można powiedzieć, na wpół przytomnego, na wpół sprawnego, na pewno już nie nadającego się do pełnej walki, obrał sobie za cel. I Job mówi, że co i rusz, w jego stronę lecą strzały, które Bóg wypuszcza. I trafiają bezbłędnie. Trafiają w nerki, a potem przychodzi też cios gdzieś w brzuch, także wylewa się żółć. I tak Bóg według Joba zadaje mu śmiertelne ciosy. I znowu co? Słuchamy, co Job mówi, mówimy co? Jobie, nie! Ale Job tego nie słyszy. Job jest gdzieś w całym tym środku doświadczeń. Ale wydarzenia, których byliśmy świadkami, one mają jeden skutek. One skruszyły Joba. One go zdruzgotały, one go złamały. I moglibyśmy powiedzieć, po co Bóg to robi? Wszystko, co do tej pory usłyszeliśmy z ust Joba, było wynikiem tego, że Bóg kruszył Joba, łamał go. A Job co? Walczył, spierał się, szarpał, szamotał. Czy my tak się nie zachowujemy? Zanim Bóg nas złamie? O tak, my w nabożnym uniesieniu mówimy, Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie błogosławione Jego imię, prawda? Skoro wzięliśmy od Boga dobre rzeczy, możemy wziąć i złe. Powinniśmy. Ale czy tak naprawdę są to słowa, które pokrywają się z nami całymi, to już jest inna rzecz. To już jest inna rzecz. To bolało, musiało boleć, ale tylko w ten sposób Bóg może człowieka złamać. A jeżeli Bóg cię kruszy, jeżeli Bóg cię łamie, jeżeli dzieją się rzeczy, które powodują, że płaczesz, że kłócisz się z Bogiem, że dlaczego cię to spotyka, dlaczego ciebie, a nie innych, że tak nie może być, że to się musi skończyć, to powinieneś wiedzieć, że jesteś w oczach Bożych cenny. I Bóg robi to z miłości. Ktoś powiedział, że Bóg posługuje się jedynie ludźmi złamanymi. Inni nie są w stanie wykonać Jego woli. Inni zawsze będą chcieli wykonać swoją wolę. Ale tylko ludzie złamani mogą w całej pełni być użytecznym narzędziem w Bożym ręku. Job jeszcze nie wie, że Bóg robi to z miłości. Wie tylko, że co? Że Bóg go skruszył, że Bóg go zdruzgotał. I zobaczmy, jak wygląda człowiek zdruzgotany, złamany. Przywdziałem wór pokutny na moje ciało, a moim czołem wryłem się w proch. Moja twarz jest czerwona od płaczu, a na moich powiekach ciąży mrok. Chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera. Jeżeli Job nie byłby złamany, to by się tak nie zachowywał. To by dalej wyrzucał Bogu. To by dalej szamotał się. To by dalej nie zgadzał się. To by po prostu szarpałby się, tak, z Bogiem. A tu mamy obraz złamanego człowieka. On nie ucieka, nie złorzeczy, prawie już nie walczy, nie grzeszy, jakby w takim odpowiedzi na to, co Bóg dla niego robi. Ja cię, Boże, zranię z tego powodu. Tylko co? W żałobie, w poście, w modlitwie, w płaczu, z czystymi dłońmi i sercem, w szczerości i prawdzie stoi przed Bogiem i czeka. Człowiek złamany to jest człowiek modlitwy, który jest gotowy pościć, aby Boża wola się wypełniła. A prawda jest taka, że my jako chrześcijanie właśnie najczęściej chcemy robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy dla Boga, nie będąc gotowymi na to, by czekać, co jest Jego wolą. Chcemy, by Bóg błogosławił nasze pomysły, nasze przedsięwzięcia. A tutaj Job jest człowiekiem, który stoi w modlitwie, w płaczu, w poście. Ręce ma czyste. I czeka na Boga. Do tej pory to on się szamotał. On walczył. On na pewno tłumaczył ludziom. Nie, to nieprawda. Jestem naprawdę sprawiedliwy. Uwierzcie. Ale zobaczył, że to nie przynosi żadnych rezultatów, że Bóg go z tej siły jakby opróżnia. Więc po prostu stanął w modlitwie. I to jest właśnie złamanie. Gdzie człowiek czeka na Boga. A kolejny obraz jest może nawet bardziej przejmujący niż ten Dawida, nie Dawida, tylko Joba, który jest, no, na którego naciera Bóg, który jest śmiertelnie ranny, prawda, i na którego, można powiedzieć, Bóg, którego Bóg atakuje wieloma ciosami. Przeczytajmy. O ziemio, nie zakrywaj, że mojej krwi i niech nie ustanie moja skarga. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie. Ku Bogu spogląda we łzach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim, bo jeszcze tylko kilka lat, a wejdę na ścieżkę, z której nie ma powrotu. Więc mamy Joba, który wyzuty z siły został jakby rzucony tłumowi na pożarcie, tak? Ale jaki to jest Job? On już nie walczy. On już nie szarpie się. Jakie on ma oczy? Co on ma w oczach? On ponad głowami oprawców, ponad wydarzeniami, które go pozbawiły sił, cały czas patrzy na Boga. Zobaczmy Joba. I w tym nie ma pretensji, w tym nie ma żalu, w tym nie ma skargi, w tym nie ma wyrzutu. To jest człowiek, którym szarpią ludzie, czyli drwią sobie, poniżają go, wylewają na niego różne rzeczy. Jest wyzuty z takiej ludzkiej chwały, ale ten człowiek stoi w modlitwie i w poście i czeka na Boga. A jego oko jest zawieszone na Bogu. Przez łzy oczekuje Bożego działania, Bożej odpowiedzi i czeka. I to jest właśnie złamanie, o które Bogu chodzi, którego Job wcześniej nie miał, by czekać na Boga. By czekać na Boga, co On uczyni, by okazać w ten sposób zaufanie. A aby rozstrzygnął jego sprawę na jego korzyść cały czas. On nie stracił wiary, on po prostu patrzy na Boga z nadzieją, że on rozstrzygnie sprawę pomiędzy nim i Jobem na czyją korzyść? Na Joba korzyść. I rozstrzygnie sprawę Joba, którą ma z bliźnim, na czyją korzyść? Na Joba korzyść. Ale czemu? Ponieważ Job jest szczery, prawdziwy, uczciwy w tym wszystkim. Mimo, że jak mówiliśmy, gdzieś tam przekraczał pewną granicę. Ale w tym wszystkim była cały czas wiara, było oczekiwanie, była chęć sprowokowania Boga, żeby odpowiedział i cokolwiek, ale żeby zrobił. Żeby ten stan nie trwał. I właśnie do tego miejsca pomyślałem sobie, że Job nie do końca był taki bezinteresowny. Zgodzicie się ze mną? Bo jeszcze do tego miejsca, zanim to jest powiedziane, to on jednak był pobożny za coś. Za co? Za swoje dobre imię. A tutaj już nie walczy. Tu po prostu czeka. Tu już nie tłumaczy. Czeka. Na to, co Bóg zrobi. I mówi niezwykłe słowa, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. I moglibyśmy zastanowić się, o kim on tu mówi, o kim on tu mówi. Cóż to za świadek jest w niebie, orędownik na wysokościach? Proszę? Oj, to jak w tej anegdocie. Z wiewiórką. Znacie? Nie? No, taka jest anegdota, że jest obóz dziecięcy i nauczyciel mówi tak. Słuchajcie, dzieci, takie małe, rude, z kitką, biega, skacze po drzewach. To jest kto? Cisza na sali. No nie, no, spotykacie w parku, biega, skika, no, żołędzie. To jest kto? No a dziecko mówi... Wiem, że wiewiórka, ale powiem Jezus Chrystus. I to jest taka odpowiedź, którą czasami mamy w Kościele, że zawsze dobrze jest odpowiedzieć Jezus Chrystus. Ale tutaj, w tej historii, to skarga jest orędownikiem Joba. Zobaczcie, 18 werset. Skarga. Job mówi, nikt mnie już nie słucha, nikt nie wierzy w moją niewinność, ale moja skarga dotarła przed Boże oblicze. I to był orędownik Joba. Niejednokrotnie rzeczy dzielące się dookoła nas wywołują bunt w nas. My deklarujemy, że w Boga wierzymy, ale takie doświadczenia pokazują, że mimo wszystko to Bóg jest na usługach u nas, a nie my u Niego. No bo kiedy wyrzucamy Bogu, mówimy, dlaczego mnie to spotyka, jak to jest możliwe? Przecież ja się modlę, przecież to i tamto. To znaczy, że my Boga mamy w garści, a nie należymy do Niego. Dlaczego jako chrześcijanie gniewamy się na Boga? Mamy Mu za złe, bo Bóg jest w naszej garści, a nie my należymy do Niego. I kiedy rzeczy się nie dzieją tak, jakbyśmy chcieli, to mamy tyle żalu do Boga. I uciekamy, z gniewem się odwracamy. A jesteśmy przekonani, że to jest właśnie wiara, że my polegamy na Bogu. I mimo, że takie postawy prezentujemy, to mówimy, że jesteśmy oddani Bogu. Miotamy się, szamoczemy, wierzgamy, zranieni, opuszczeni, odgryzamy się Bogu. I mimo to mówimy, że Go kochamy, że szukamy Jego woli. My chcemy, by Bóg czynił rzeczy tak, jak chcemy, a nie jesteśmy gotowi stać i mówić, Boże, co chcesz uczynić w moim życiu lub co chcesz zrobić przeze mnie? I dopiero kiedy człowiek dojdzie do takiego stanu, jest w stanie to absolutnie wyraźnie zobaczyć i przyznać Bogu rację. Bo tak, to jest przekonany, że jest taki bezinteresowny w tej wierze. Dla naszego dobra musimy być złamani. Jeżeli Bóg nas naprawdę kocha, złamie nas. Dopóki wierzgasz, dopóki się szamoczysz, dopóki Bogu wyrzucasz, dopóki przed Nim uciekasz, nie jesteś złamany. Nie jesteś złamany. Jeszcze masz tyle sił, by z Bogiem się kłócić. Ale Bóg w swojej miłości doprowadzi cię do takiego miejsca, że nie będziesz już w stanie się nawet ruszyć. I to jest miłość, a nie nienawiść Boga. Aby złamać twoją samowystarczalność, twoją pychę, ubrano w płaszcz wiary. Abyś mógł być prawdziwie sługą Bożym, który jest w stanie wykonać każde Jego zadanie. Każde Jego zadanie. Kiedy tak jak Job, pomimo całej zewnętrznej zawieruchy, ponad głowami kpin, szyderstw, pohańbienia własnych jakichś obaw, twoje oko zawieszone jest na Bogu i czekasz. Kiedy pomimo całego tego zamieszania, tych przeciwności, stoisz w modlitwie i w poście z czystymi rękoma i czystym sercem i czekasz, dopiero wtedy jesteś człowiekiem złamanym, którym Bóg może się posłużyć. I ta historia pokazuje, że Bóg chce mieć Joba jeszcze bardziej dla siebie. Chce mieć go do celów zaszczytnych. Chce przez Joba wykonać swoją wolę. Ale żeby tak było, trzeba być złamanym. Wtedy świadkiem, którego Job miał w niebie, była jego skarga. Ale faktem jest, i o tym pisze Jan Apostoł w swoim liście. Kto oręduje w niebie? Dzieci, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, za grzechy całego świata. Tylko, że ten Jezus nie jest na posyłki. Ten Jezus nie siedzi, wydaje mi się, że wiemy, na tronie, by spełniać nasze zachcianki. Ten Jezus to jest Król, na którego imię zgina się wszelkie kolano na niebie, na ziemi, który realizuje swoją taktykę, cel i plan, i który szuka takich ludzi, którzy będą chcieli powiedzieć, tam gdzie Ty jesteś, Panie, ja być chcę. Co z tego, że się boję? Po to przyszedłem, aby wypełnić Twoją wolę. Żyłem spokojnie, lecz On mnie skruszył. Lecz On mnie skruszył. Bóg przygotował Joba na to, co miał dla niego. Pamiętamy? Jesteśmy dziedzicami Bożymi, jeśli tylko co? Razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Ewangelia to zapieranie się samego siebie. To pieśń ludzi złamanych, którą śpiewają również ludzie niezłamani. Ale tylko ci, których skruszył Bóg, mogą być przez Niego używani do celów zaszczytnych. Amen.